Szanowni Państwo, w całej Polsce zakładają się jak burza kluby Radykalnego Centrum. W wielu miastach, być może także w Waszym mieście, można dołączyć do ludzi, którzy różnią się od siebie, bo wszyscy jesteśmy w jakimś sensie unikalni, ale z drugiej strony chcą porozmawiać o rzeczach ważnych dla Polski. Jeżeli chcielibyście się przyłączyć do tego ruchu oddolnego, nie politycznego, ale publicznego, do ruchu, który jest wyrazem przekonania, że demokracja bezpośrednia nie musi polegać na tym, że rząd nas pyta, my odpowiadamy, ale że my pytamy, a rząd odpowiada, to dołączcie się do ruchu Radykalnego Centrum. Wejdźcie na stronę Patronite profesor Matczak, tam znajdziecie instrukcje, potem wejdźcie na platformę Discord, która jest sercem tego ruchu i rozpocznijcie rozmowę, ważną rozmowę o Polsce. Dzisiaj także ważne tematy w kolejnym numerze, w kolejnym odcinku Prawem i Rozumiem. Zapraszam. Proszę Państwa, inicjatywa klubów Radykalnego Centrum, o której mówię już od trzeciego odcinka, idzie jak burza. Mamy całą masę ludzi, która już chyba przekroczyła 1000, jeżeli dobrze pamiętam, którzy chcą się spotykać i rozmawiać. Zachęcam wszystkich do tego, ażeby się do tego dołączyć. Polska potrzebuje rozmowy, dlatego że zamieniła język na wywijanie szablą, na masakrowanie, na zaoranie, a więc robienie czegoś pługiem, czyli zamieniła słowo na narzędzie zniszczenia. A słowo powinno być narzędziem porozumienia. Jesteśmy w stanie stworzyć ruch, w którym wy dyskutujecie na samym dole, w miastach, na wsiach nawet i próbujecie wymyślić ideę dla Polski, próbujecie odpowiedzieć, jak powinny być rozwiązane nasze najważniejsze problemy. Natomiast my centralnie zbieramy te myśli, publikujemy je na platformie Discord, a następnie robimy z nimi to, co jest bardzo ważne, żeby się nie zmarnowały. Na przykład przygotowujemy raporty, na przykład przygotowujemy projekty ustaw, na przykład wysyłamy materiały do dziennikarzy, żeby także oni mogli zapytać władzę, dlaczego robi tak, a nie robi inaczej, dlaczego daje się ponieść emocją, a nie na przykład rzeczą, które są merytoryczne. Przyłączcie się do tego. Wejdźcie na Patronite, wejdźcie na Discord i rozpocznijmy tę dyskusję. Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Natomiast dzisiejszy odcinek nagrywam niedługo po tym, jak prime minister Donald Tusk ogłosił i potwierdził informację, która gdzieś tam wcześniej chodziła po mediach, że minister z jego rządu, pan Maciej Berek, zostanie kandydatem koalicji do Trybunału Konstytucyjnego. Ja, kiedy to usłyszałem pierwszy raz, byłem wtedy w poranku TVN, ta informacja mnie mocno dotknęła. Nie dlatego, że mam jakiś problem z panem Berkiem. Znam go jako naukowca, znam go jako prawnika i to jest świetny fachowiec. Nie jego rola prawnika i fachowca mi przeszkadza, ale jego rola ministra. On jest ministrem odpowiedzialnym, czy był, bo właśnie zrezygnował, ministrem odpowiedzialnym za realizację polityki Donalda Tuska. Był kimś, zanim został zwolniony po to, żeby mógł pójść do Trybunału, kogo Donald Tusk nazywał swoją prawą ręką. To jest problem, dlatego że przez wiele lat chodziliśmy wspólnie na manifestacje, wychodziliśmy na krakowskie przedmieście, szliśmy w różne miejsca pod kancelarię premiera, żeby walczyć o apolityczność Trybunału Konstytucyjnego. A teraz partia, która wydaje mi się w ogóle wygrała wybory, dlatego że społeczeństwo obywatelskie to robiło, mówi, że nie widzi żadnego problemu w tym, żeby minister z rządu bezpośrednio szedł do Trybunału Konstytucyjnego. Ja widzę problem i dzisiaj w wideo felietonie powiem wam, na czym ten problem polega, a także dlaczego to jest decyzja zła, żeby nie powiedzieć idiotyczna. Nieraz trzeba użyć mocnych słów. Dlatego, że nic nie da, a jeszcze bardziej pokaże ludziom, że najważniejsze instytucje naszego państwa są po prostu narzędziami w ręku polityków. Natomiast w Sanatorium Chorych Myśli dzisiaj opowiem o pomyśle także dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, który przedstawił pan profesor Wojciech Sadurski. Napisałem także dla Gazety Wyborczej duży tekst, który rozważa, a tak naprawdę krytykuje ten pomysł, więc poświęcę także ten odcinek temu, żeby powiedzieć w sanatorium o tym, dlaczego także tamten pomysł jest zły. Ale żeby nie być tylko krytykiem, no bo ktoś powie, ludzie coś proponują, a pan, panie Matczak tylko krytykuje. I w jednym i w drugim miejscu powiem wam, jak myślę, powinien zostać naprawiony Trybunał Konstytucyjny, bo jest to możliwe, tylko nie takimi drogami, jakie proponuje Donald Tusk i Wojciech Sadurski. Zapraszam na odcinek.
Audio felieton.
No więc wiemy już, że to nie kaczka dziennikarska. Bo kiedy wczoraj gruchnęła ta wiadomość, że pan Maciej Berek ma być kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, no to jeszcze nie było wiadomo. No może ktoś próbuje testować tę kandydaturę, może ktoś po prostu testuje i sprawdza, jak ludzie zareagują. Dziennikarze podzwonili tu i tam, stwierdzili, że jednak jest to sprawa poważna i dzisiaj premier Tusk potwierdził, że rzeczywiście sprawa jest poważna. W czasie konferencji prasowej powiedział, że rzeczywiście Maciej Berek odchodzi z rządu i będzie kandydował do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, dlaczego to jest problem? To nie chodzi o to, że Maciej Berek jest, nie wiem, taką samą osobą jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz, bo oni byli politykami PiS, byli posłami i poszli do Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, że on jest inny i że ludzie, którzy go znają, wiedzą, że on jest inny, że jest państwowcem, że jest człowiekiem obiektywnym, że nie jest tak agresywny jak Krystyna Pawłowicz, że nie ma takiej przeszłości prokuratora PRL i takiej hipokryzji w sobie jak Piotrowicz. Ja to wszystko rozumiem, ale na Boga wyjdźcie na moment ze swojej głowy i pomyślcie o tym, że ludzie nie znają tego człowieka i patrzą na to w taki sposób, że oto Donald Tusk swoją prawą rękę, bo tak go nazywał, swojego ministra do realizacji swojej polityki, wsadza do Trybunału Konstytucyjnego. Po co? Ci ludzie sobie odpowiedzą, no po to, żeby on dalej realizował tę politykę, no bo po co? Co on nagle stanie się zupełnie nieznajomą osobą dla Donalda Tuska? Oczywiście wielu z was mówi, no ale przecież jeżeli to jest porządny człowiek, to jest niezależny. Zrozumcie, mówiłem o tym wielokrotnie. Niezależność sędziego ma dwa wymiary. On musi być niezależny, to prawda, ale ludzie też z zewnątrz muszą wierzyć, że on jest niezależny. I nawet ktoś, kto ma kryształowe serce i jest naprawdę niezależny, jeżeli ma relacje jakieś, to musi się wyłączyć na przykład w sądzie. Jeszcze raz przypominam wam taką sytuację, to już są tak odległe czasy, że już w ogóle nikt nie wierzy, że to mogło mieć miejsce. Kiedyś profesor Marek Safian, który był sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, wyłączył się w sprawie, która dotyczyła NBP, Narodowego Banku Polskiego, podając jako powód to, że jego córka pracuje w NBP. Zastanówcie się przez chwilę nad tym. Czy waszym zdaniem w ten sposób pan profesor Safian powiedział, że on byłby tutaj, nie wiem, stronniczy, że jest polityczny? Nie, w ogóle ta sprawa nie dotyczyła pozycji jego córki i tego, co ona tam robi, ale chciał, żeby stało się zadość tym zasadom zewnętrznej niezależności, żeby ludzie, którzy na to patrzą, nie mogli postawić zarzutu. A Berkowi można postawić ten zarzut, bo był ministrem i był nazywany prawą ręką Donalda Tuska. I teraz Donald Tusk go wstawia do Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób powoduje wielki zawód. No bo, tak jak mówię, myśmy wychodzili na ulicę po to, żeby przywrócić pewnego rodzaju standard, jakim jest to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są niepolityczni, niezależni, a tu minister prosto z rządu idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Ta decyzja jest pełna hipokryzji, dlatego że ta koalicja uchwaliła ustawę o naprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja tę ustawę dobrze znam, dlatego że ja nad nią pracowałem. W Fundacji Batorego funkcjonował zespół ekspertów prawnych, którego ja byłem członkiem. I tam najpierw z panem doktorem Zalasińskim przygotowaliśmy pewne założenia dotyczące naprawy Trybunału Konstytucyjnego, a potem pan doktor Zalasiński z panem profesorem Patyrą, który teraz niedawno został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, przygotowali projekt dwóch ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, które miały wspólnie naprawić ten Trybunał Konstytucyjny. I te ustawy zostały przejęte, bo to były dobrze napisane ustawy, przez tę koalicję, uchwalone przez Sejm i Senat, przedstawione prezydentowi Dudzie, bo to jeszcze wtedy był Duda. On ich nie podpisał, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego i one przepadły. Ale jednak one zostały uchwalone przez Sejm. Czyli ta koalicja powiedziała, to są nasze zasady tego, jak ma funkcjonować Trybunał Konstytucyjny. W te zasady wierzymy i te zasady chcemy realizować. I co było w tych zasadach? Było tam napisane, że jeżeli ktoś był politykiem, to nie może od razu trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Musi być karencja, 4 lata. Po to, żeby nie było czegoś, co byśmy od razu jako obywatele postrzegali jako przeniesienie się polityki do miejsca, gdzie polityki nie powinno być. I tam wprost było napisane, że jeżeli ktoś był posłem, senatorem, członkiem Rady Ministrów, to dopiero po 4-letniej karencji może wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Więc w pewnym sensie ta koalicja powiedziała i uchwaliła ustawę, która mówi, że pan Berek nie mógłby trafić do Trybunału Konstytucyjnego od razu, musiałby czekać 4 lata. A dzisiaj poczeka ile? Parę dni? Nawet nie 4 tygodnie i już będzie w Trybunale Konstytucyjnym. No i premier mówi na konferencji prasowej, ja wiem, że taką zasadę przyjęliśmy, ale ja ją łamię w imię czegoś wyższego. Ale czego wyższego? Zaraz się zastanowiłem, po co łamać tę zasadę? Więc on ma świadomość, że ją łamie. Że ta zasada, ona oczywiście nie stała się prawem, ktoś powie, ale słuchajcie, no przecież jeżeli tak będziecie podchodzić do sytuacji, to znaczy, że uznajecie, że wszystko, co nie łamie prawa, jest dopuszczalne, to musicie przyznać, że powołanie Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest okej. bo to nie łamie prawa. A to, że on jest politykiem byłym, to, że on jest prawą ręką Ziobry, to, że on wykorzystuje ten Trybunał do celów Prawa i Sprawiedliwości, to już wam nie przeszkadza, bo jest to zgodne z prawem? Właśnie o to chodziło, żeby pewne rzeczy były wyższego standardu, prawda? A teraz ten standard jest taki sam, bo ta decyzja, że wbrew przyjętej zasadzie, którą wyraziła Koalicja Obywatelska, więc umówiła, że to jest ważne dla niej, nawet jak to się nie stało prawem, oni teraz wykonują ruch, który natychmiast zostanie przez obie konfederacje i przez Prawo i Sprawiedliwość przedstawiony jako jeden tylko argument, że niczym się nie różni Koalicja Obywatelska od PiS-u w zakresie upolityczniania Trybunału. Uwierzcie mi, nikt nie zrozumie tego niuansu, że pan Berek jest lepszy niż pani Pawłowicz albo pan Piotrowicz, dlatego że jest politykiem, jest ministrem. Ludzie mówią, nieważne, nie jest posłem, ale jakie to ma znaczenie? Jest ministrem do spraw wdrażania polityki tego rządu. I teraz co, będzie wdrażał w Trybunale Konstytucyjnym? Słuchajcie, ja napisałem, że mnie się zrobiło po prostu bardzo przykro, bo przez te wszystkie lata PiS-u społeczeństwo obywatelskie wykonało ogromny wysiłek. Ludzie chodzili na manifestacje, spotykali się, chodzili pod te sądy. Właśnie po to, żeby takich decyzji nie było. Tak jak powiedziałem, ten ruch krytykujący Prawo i Sprawiedliwość, w którym ja także brałem udział, jeździłem po całej Polsce, mówiłem o tym, bo uważałem, że to jest ważne. W wielu miejscach występowałem, spotykałem się z ludźmi. Ludzie wierzyli, że to coś zmieni. A teraz nagle premier rządu, który został wyniesiony na plecach tych ludzi do władzy, mówi, mnie te zasady nie obchodzą. Mnie te zasady nie obchodzą. Słuchajcie, to się zemści. To się zemści, dlatego że ludzie nienawidzą sytuacji hipokryzji. Ludzie nie lubią kogoś, kto mówi jedno, a robi drugie. Kto wymaga od innych, a od siebie nie wymaga. To się zemści. No i teraz, dobra, już koniec tego biadania, no ale może jest tak, że pan premier Tusk ma jakiś super plan w głowie. No i wszyscy mówią, pozwólcie temu Berkowi wejść do tego Trybunału Konstytucyjnego, no przecież coś trzeba robić, tylko narzekacie i narzekacie. Rzeczywiście, w konferencji prasowej premier powiedział, pan Maciej Berek jest świetnym koordynatorem działań, on jest skuteczny w swoim działaniu, więc taki człowiek jest tam potrzebny. Naprawi ten Trybunał, potrzebujemy, musimy naprawić, mamy jakby stan wyższej konieczności, to nic, że łamiemy nasze własne zasady, ale jest stan wyższej konieczności, on tam wejdzie i zrobi porządek. Ale premier nie powiedział ani słowa, w jaki sposób on zrobi ten porządek. W jaki sposób jedna osoba zrobi porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Dlaczego ta jedna osoba, nawet doskonały prawnik, ma być nagle o wiele lepszy od tych, którzy wcześniej zostali tam wprowadzeni. Tam już jest 7 sędziów, w tym 4, którzy nie zostali zaprzysiężeni. Na czym polega ta lepszość Macieja Berka od sędziego Markiewicza, od sędziego Dziurdy, od sędziego Taborowskiego? Na czym polega ta jego wyższość? Czy on w rozumieniu pana premiera, nie wiem, jest jakimś konstytucyjnym Rambo? Nie wiem, on tam wejdzie do tego Trybunału i tam uprowadzi tego Święczkowskiego? Ja sobie żartuję trochę, ale chcę zrozumieć, na czym polega to, że on ma to naprawić? Tego nie mogą zrobić ci, którzy są teraz. Dlaczego akurat on musi tam być? Wiecie, ja zastanawiałem się nad tym, przedstawiłem na Facebooku i na Platformie X taką analizę, z której moim zdaniem wynika, że jest tylko jeden sposób na to, żeby ten Trybunał naprawić. Musi być 8, za chwilę 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranego nie przez PiS, tak żeby nie było lojalności partyjnej. I oni i tak jeszcze muszą się dogadać i porozumieć z innymi sędziami, że obrazą zdrowego rozsądku, intelektu i prawa jest to, żeby Bogdan Święczkowski był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, mając tak poważne zarzuty karne. Wiecie, my jesteśmy jak Republika Bananowa. Mamy potencjalnego przestępcę, tak trzeba powiedzieć, potencjalny przestępca, ktoś, kto może pójść do więzienia, dlatego że ma bardzo poważne zarzuty, bardzo dobrze udokumentowane dotyczące Pegasusa i dotyczące wyłudzania dodatków mieszkaniowych na stanowisko najwyższego sędziego Rzeczpospolitej, bo prezes Trybunału to jest najważniejszy sędzia. Ja bym powiedział, że jest ważniejszy niż pierwszy prezes Sądu Najwyższego. To jest chore. I ci ludzie, którzy są w Trybunale, oni też nie są w ciemię bici. Tam nie ma tylko sojuszników PiS-u. Tam są rozsądni ludzie. To było widać ostatnio, kiedy oni głosowali przeciwko Święczkowskiemu. Są tam tacy sędziowie. Jak naprawić trzeba Trybunał? Trzeba uchylić immunitet Święczkowskiemu. Do tego trzeba 10, 11 sędziów. A więc ci wszyscy nie wystarczą. Nie jakiegoś konstytucjonalnego Supermana albo Rambo. Trzeba kogoś, kto po pierwsze będzie zaprzysiężony, a więc będzie mógł wziąć udział w zgromadzeniu ogólnym, a następnie będzie na tyle sensowny, że się dogada z innymi ludźmi. No i teraz tutaj wchodzi propozycja pana Berka. Po pierwsze, ja zadaję sobie takie pytanie. W jaki sposób on ma naprawić ten trybunał, jeżeli on na przykład nie będzie ślubowany przez prezydenta? A Donald Tusk, proponując swoją prawą rękę i polityka, daje fantastyczny powód prezydentowi Nawrockiemu, żeby on niezgodnie z prawem, ale zgodnie z takim poczuciem społecznym jakby powiedzieć, ja nie przyjmę tego ślubowania, bo to jest polityk, a ja jestem strażnikiem konstytucji i nie pozwolę politykom wejść. I co wtedy zrobicie? Mówię tutaj do pana premiera i do pana Macieja Berka. Co wtedy zrobicie, jeżeli nie przyjmie tego ślubowania Nawrocki, a ludzie powiedzą, no jest w tym jakiś sens. Zwróćcie uwagę, że jak został wybrany sędzia Patyra, który nie był politykiem, nie był ministrem, to prezydent Nawrocki miał związane ręce. I potulnie przyjął to ślubowanie, tak jak powiem, bo nie miał argumentu. Ale jak wcześniej zostali wybrani po terminie sędziowie, czyli zostały naruszone procedury, to natychmiast to wykorzystał i nie przyjął. A teraz dajecie mu w prezencie, mówię tutaj do rządu, osobę, która jest politykiem. A więc wystawiacie mu piłkę na pustą bramkę, dlatego że on teraz robi konferencję prasową i powie, ja nie mogę, ja jestem strażnikiem konstytucji, a Trybunał ma być apolityczny. Będzie hipokrytą oczywiście, bo jednocześnie toleruje Święczkowskiego, który też jest politykiem byłym. I oczywiście wspierał też i Pawłowicz, i Piotrowicz, więc będzie hipokrytą, ale co z tego? Pan Maciej Berek dołączy do tych, którzy siedzą w korytarzu i nie są dopuszczani do zgromadzenia ogólnego i nie są dopuszczani do orzekania, bo będzie powód. Gdyby na przykład zamiast pana Macieja Berka dać kogoś, kto nie ma cech politycznych, ja jeszcze raz chcę podkreślić, bo oczywiście wiecie, kiedy ja zabieram głos w tej sprawie, to wszyscy mówią, o pewnie pan chce być sędzią Trybunału Konstytucyjnego i dlatego pan narzeka. Nie, ja nie chcę być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcę być, dlatego że mam wiele po pierwsze innych rzeczy do zrobienia, po drugie jestem zbyt kontrowersyjny, bo stanąłem po jednej ze stron w sporze konstytucyjnym. I ja też byłbym, mimo że uważam siebie za człowieka niezależnego wewnętrznie, zewnętrznie byłbym postrzegany jako osoba stronnicza. I dlatego nie powinienem być nigdy sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo jak pan Maciej Berek. Ale na przykład pan sędzia Stanisław Zabłocki, którego pewnie pamiętacie ze wspaniałego przemówienia w Senacie, który jest osobą o ogromnym doświadczeniu sędziowskim, osobą, która nie angażowała się publicznie czy politycznie, tak jak na przykład ja się angażowałem, byłby o wiele lepszą kandydaturą. Jest cała masa takich ludzi, byłych sędziów, którzy mają w sobie godność, mądrość. Ta ławka jest długa, a tutaj wybiera się kogoś, kogo naprawdę łatwo jest zakwalifikować jako polityka. No więc jaki będzie scenariusz? Mnie się wydaje, że będzie po prostu tak, że Karol Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania. No w związku z tym jedynym efektem tego wszystkiego, czyli złamania zasady, którą sam przyjmuje przez premiera Tuska i wywołania atmosfery, że teraz już wszyscy upolityczniają Trybunał, będzie to, że w przedpokoju Trybunału Konstytucyjnego zamiast 4 osób będzie 5. Żadnego wpływu na Trybunał Konstytucyjny. Te osoby nie będą mogły ani orzekać, ani uchylić immunitetu Święczkowskiemu, bo nie zostaną dopuszczone, bo Święczkowski ich wyśmieje. Powie, nie macie ślubowania, więc ja was nie przyjmę. Też oczywiście łamie prawo, ale zrozumcie, że ci ludzie wykorzystają każdy powód i nie wolno im tego powodu dawać. Dlatego jest tak niezrozumiałe, dlaczego Maciej Berek został zaproponowany na tego kandydata. Bo to jest powód. Bo to jest powód, żeby nie przyjąć ślubowania. Nawet jeżeli Karol Nawrocki przyjmie to ślubowanie, załóżmy to na moment, no więc wtedy pan sędzia Berek wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego. Ale znowu upolityczni go, bo da powód i na przykład jak następni sędziowie będą wybierani, to ktoś powie, w Polsce już jest precedens, że można polityków wybierać. A co takiego specjalnego wniesie do tego Trybunału oprócz tego swojego jednego głosu? No bo zrozumcie, nikt sam jednym głosem niczego nie zrobi, musi się do ludzi przyłączyć. Więc czy to byłby pan Maciej Berek, czy to byłby pan Stanisław Zabłocki, nie byłoby różnicy w tym zakresie. Bo zakładamy, że żaden z nich nie zgodzi się na to, żeby ktoś, kto ma potencjalne zarzuty, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ale pan Zabłocki nie byłby traktowany jako polityk wsadzany przez premiera Tuska do Trybunału, a pan Berek będzie. Więc chcę zrozumieć, na czym polega wyższość pana Berka nad panem Zabłockim. Na przykład, przepraszam, Staszku, że cię tutaj wykorzystuję tak instrumentalnie, ale chcę po prostu zilustrować, że są osoby, które mają sobie godność, mądrość, doświadczenie i nie mają tego bagażu politycznego, a w sposób oczywisty, tak myślę, nie pozwoliłyby na to, żeby Święczkowski był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo nie może być tak, że osobą kierującą najważniejszym sądem w Polsce, ostoją sprawiedliwości, jest ktoś, kto ma zarzuty karne. No więc jaki jest zysk? Żaden. Są tylko straty. Te straty polegają na tym, że wszyscy teraz będą mówili, nie ma różnicy między PiS i PO, dlatego że jedni mianują swoich polityków, drudzy mianują swoich polityków. Premier Tusk mówił zawsze, że musi być apolityczne sądownictwo, a teraz wsadza swojego ministra, który realizował jego politykę, do Trybunału Konstytucyjnego i nic z tego nie wyjdzie. I ludzie będą zawiedzeni i ci, którzy jeszcze się zastanawiali, może jednak pomysł jakiś na uzdrowienie tego Trybunału jest, powiedzą, no nie, chyba już nie ma. A jaki jest ten pomysł? Ja już o nim mówiłem. Cierpliwość i kalendarz. Słuchajcie, teraz we wrześniu zwalnia się to jedno miejsce, no, na które jest proponowany Maciej Berek. W styczniu zwalnia się jeszcze jedno miejsce. To już jest 9 sędziów. Ta dziewiątka ma większość w Trybunale Konstytucyjnym. Potrzebuje jednej, dwóch osób z tych poprzednich sędziów, żeby zadziałać w taki sposób, żeby na zgromadzeniu ogólnym móc uchylić immunitet Święczkowskiemu. Albo nawet wyrazić zgodę na jego zatrzymanie. To spowoduje zmianę w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkie wcześniejsze ruchy, które były pójściem na skróty prawniczym, w tym też to ślubowanie w sali kolumnowej, dało powód do tego, żeby tych ludzi nie dopuszczać. Nie popełniajmy takich błędów. Zobaczcie, jak jest sędzia wybrany zgodnie z procedurą i nie jest politykiem, to go Nawrocki zaprzysięga. Spójrzcie na sędziego Patyry. Tak trzeba działać i wtedy nagle w tym Trybunale znajdą się sędziowie, którzy mają zdrowe poczucie praworządności. Co więcej, pamiętajcie, że przecież ci sędziowie są wybierani na 9 lat. A jak w 2027 zdarzy się zmiana władzy i do władzy dojdzie prawica, to Trybunał silny będzie potrzebny. Więc muszą być tam ci ludzie, nie tylko ze względu na to, co się teraz dzieje, ale także później, którzy mogą mieć autorytet i autorytet niepolityczny. A Maciej Berek będzie miał autorytet, który będzie splamiony tą polityką. Więc to jest bez sensu. Po prostu to jest bez sensu. To niczego nie zmieni, no bo ja mówię, ta idea takiego Supermana konstytucyjnego dla mnie jest w ogóle niezrozumiałe. Ja no nie wiem, co tam musiałoby się zdarzyć i dlaczego akurat Maciej Berek ma takie kompetencje, których nie ma nikt z tej czwórki, która jest, ani żaden inny prawnik w Polsce, który nie byłby polityczny. No nie rozumiem tego. Nie przekonuje mnie to. Zwróćcie uwagę, premier ani słowa nie powiedział o tym, jak to nastąpi. Zapytajcie go o to, mówię to i do dziennikarzy, bo to jest bardzo, bardzo dziwne. Podsumowując, ta decyzja pokaże hipokryzję partii, która niosła na sztandarach praworządność, bo to jest upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma żadnego znaczenia, że pan Berek, to prawda, jest lepszym kandydatem niż pani Pawłowicz czy Piotrowicz. Dla dużej części naszego społeczeństwa jest, i to jest potwierdzone, ministrem w rządzie Tuska, który przesiadł się na stanowisko sędziego. I tak to będzie przedstawiane. Rozczaruje to wahających się wyborców, którzy być może myśleli, że koalicja ma do zaproponowania coś lepszego niż PiS. Więc będzie złamanie zasady, będzie precedens upolitycznienia, nie będzie skutku, jak powiedziałem, jakiegoś specjalnego z tego wynikającego. Będziemy mieli prawdopodobnie odmowy ślubowania i znowu impas. A ten niesmak pozostanie i ten zawód ludzi, którzy wychodzili na ulicę i protestowali, pozostanie. Dlatego właśnie jest to decyzja zła.
Sanatorium chorych myśli.
Jak zapowiedziałem w Sanatorium Chorych Myśli, plan Wojciecha Sadurskiego. Ten plan nie jest chory w tym znaczeniu, że jest myślą zupełnie bez sensu, dlatego że profesor Sadurski, który jest bardzo uznanym uczonym, który jest wybitnym prawnikiem, filozofem prawa, ma moim zdaniem dobre intencje. On też czuje to, że chore, absolutnie chore jest to, że Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, że razem z prezydentem Nawrockim blokują wejście tam legalnie wybranym sędziom. To jest oczywiście chore, więc chcę to naprawić. Ale pomysł, który prezentuje, idzie za daleko. Na czym ten pomysł polega? Pan Wojciech Sadurski mówi mniej więcej tak. Pan profesor Wojciech Sadurski mówi mniej więcej tak. Trybunał to nie budynek przy Alei Szucha w Warszawie. Więc niech ci sędziowie, którzy tam nie zostają dopuszczani do orzekania, razem z tymi, którzy zostają, ale wybrani zostali przez ten parlament, niech wyjdą z tego trybunału, z tego budynku i niech się spotykają gdzie indziej. Niech to będzie jakaś godna sala na uczelni albo w jakimś, nie wiem, warszawskim pałacu zabytkowym. Niech tam ukonstytuują nowy trybunał, niech wybiorą ze swojego grona przewodniczącego i niech po prostu zaczną orzekać. I niech obecny rząd kieruje do nich, czy obecni wnioskodawcy do nich wyroki, niech oni je wydają, niech po prostu nie oglądają się na to, co jest na Szucha. Co to da? Będziemy mieli zdrowy trybunał. Co więcej, pan profesor Sadurski mówi, ci, którzy są w tym starym na Szucha, wyłamią się, wykruszą i dołączą do nich. I w ten sposób będzie on funkcjonował. Co z wynagrodzeniami dla tych sędziów, mówi profesor, no niech Ministerstwo Finansów, niech rząd podejmie decyzję, żeby im wypłacać te pieniądze, bo wiadomo, że budżet Trybunału kontroluje prezes Święczkowski, on zostanie na Szucha. Czy to jest dobry pomysł? Mówi profesor Sadurski, wprawdzie ludzie mówią, że to może powodować dualizm prawny, ale my i tak dualizm mamy. Mamy jakby dwa systemy, więc to nam nic nie zaszkodzi, a wydaje mi się, mówi profesor, że to pomoże. Otóż mnie się wydaje, że to zupełnie nie pomoże. Mianowicie, wiecie, w Polsce ludzie patrzą na prawo jako na literę prawa przede wszystkim. To nie jest prawda, bo prawo to także zasady. I oczywiście profesor Sadurski chce bronić zasad, ale idzie za daleko, omijając literę. Jakie są problemy najpierw takie proceduralne, prawne z tą konstrukcją? Oczywiście jeżeli ten trybunał na uchodźstwie, tak możemy go nazwać, powstanie, tam będzie 7, może 8, tam będzie 9 sędziów. Ten trybunał na przykład nie będzie w stanie sformułować pełnego składu, który wynosi 11 osób. A więc nie będzie mógł rozstrzygać rzeczy, które są bardzo ważne w Polsce. Na przykład kontroli prewencyjnej przed podpisaniem ustawy przez prezydenta, na przykład sporów kompetencyjnych. A spory kompetencyjne są przedmiotem dosyć mocnej walki. Na przykład w sprawie Wąsika i Kamińskiego takie orzeczenie było potrzebne. Spór pomiędzy Sądem Najwyższym a prezydentem. Więc będzie upośledzony ten trybunał, no bo nie będzie miał 11 członków. Nie będzie mógł zrobić zgromadzenia ogólnego, bo żeby było kworum na zgromadzeniu ogólnym, potrzeba jest 10 sędziów. A tam będzie co najwyżej 9. Więc nie będzie mógł uchylić immunitetu Święczkowskiemu, bo na zgromadzeniu to jest konieczne, to musi być zgromadzenie. Nie będzie mógł uchwalić budżetu, nie będzie mógł robić wielu, wielu innych rzeczy. No więc znowu będzie tutaj trochę bezsilny, prawda? Co więcej, składy oprócz tego pełnego są albo 3-osobowe, albo 5-osobowe. I musi być sprawozdawca wyznaczony. Zgodnie z prawem wyznacza to prezes, który będzie na szucha. Ten przewodniczący, który ma być wybrany, to jest instytucja nieznana ustawie, więc to będzie naruszenie ustawy. Jeżeli on wyznaczy nawet te składy, to no, cała masa ludzi powie, no ale to są nielegalne składy. Słuchajcie, kiedyś mówiono, że sędziowie w Trybunale są grupą obradującą przy kawie i ciasteczkach, jakby legalny Trybunał miał prezesa. To będzie o wiele łatwiejsze do zaatakowania. No, mówi profesor Sadurski, dołączą do nich tamci sędziowie. Naprawdę tak uważacie? Pomyślcie o tym, ci sędziowie, którzy tam są, będą musieli dokonać decyzji wóz albo przewóz. No po prostu dołączyć do ludzi, których będzie się traktowało jako uzurpatorów. Gdzieś pójść w miasto, być może stracą wynagrodzenie, będą ryzykowali odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną. Czy naprawdę nie sensownie jest liczyć na ich przyłączenie się w przyszucha? Przecież łatwiej jest takiemu sędziemu, który tam na szucha jest teraz, na przykład zagłosować wspólnie z tą dziewiątką. O wiele łatwiej jest mu zagłosować wspólnie z tą dziewiątką, na przykład nad uchyleniem immunitetu Święczkowskiemu, niż wyjść z Trybunału i się do nich przyłączyć, bo wtedy ryzykuje o wiele więcej. Co więcej, ta sytuacja jeszcze powoduje jeden problem. Wiecie, myśmy przez cały czas naszej historii walki o praworządność mówili, że Trybunał z dublerami nie jest sądem ustanowionym ustawą zgodnie z artykułem 6 Konwencji Praw Człowieka. No a ten Trybunał na uchodźstwie, no będzie podręcznikowym kandydatem do tego, żeby też za taki sąd nieustanowiony ustawą być uznanym. No bo nie będzie miał ustawowego prezesa, będzie miał przewodniczącego, którego nie ma w ustawie, będzie miał wyznaczone składy przez kogoś, kogo nie ma w ustawie. No to nie jest dobry pomysł. Także tak politycznie ja myślę, to nie jest dobry pomysł, no bo Bogdan Święczkowski, który teraz jest w defensywie, no bo on teraz podejmuje decyzje nielegalne, nagle będzie miał doskonałą agendę komunikacyjną. Będzie mógł mówić, ja bronię teraz prawdziwego Trybunału, bo tutaj mam jakąś secesję, mam jakichś uzurpatorów. Ci ludzie chcą zaatakować prawdziwy Trybunał. Poza tym, słuchajcie, no kto będzie publikował wyroki tego Trybunału na uchodźstwie? Jak to prezes znowu, bo ustawa tak mówi, musi wydać zarządzenie. No powiedzmy sobie, ktoś powie, przewodniczący będzie wydawał zarządzenie. I rząd będzie to publikował. Czyli kto zdecyduje o tym, który trybunał w Polsce jest legalny? Rząd, czyli władza wykonawcza. Słuchajcie, to jest znowu herezja. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że władza wykonawcza nie ma kompetencji, żeby uważać, że coś jest ważne albo coś nieważne, jeżeli chodzi o sądownictwo, bo mamy podział władz i mamy niezależność sądownictwa w Konstytucji. A tutaj będzie tak, że jak Święczkowski z szucha wyśle do Donalda Tuska swój wyrok, to Donald Tusk powie nie, nie publikuje. A jak ten nowy przewodniczący z sali na uniwersytecie na przykład z tą 7 podejmie wyrok i wyśle, no to Donald Tusk go opublikuje. To kto będzie decydował o tym, jakie wyroki obowiązują trybunałów? Premier, czyli władza wykonawcza. A to jest, jak powiedziałem, herezja. Mówiliśmy o tym, że jak pani Szydło chciała decydować o tym, czy publikować wyroki, czy nie, to jest naruszenie konstytucji. Więc dla polskiego społeczeństwa ta sytuacja zwiększy dualizm prawny. Do kogo sędziowie będą kierowali pytania prawne? Na szucha czy do tego Trybunału na uchodźstwie? Jeszcze te wynagrodzenia. Przecież jeżeli ktokolwiek z Ministerstwa Finansów wypłaci im wynagrodzenia poza budżetem, to jest kryminał. To jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Słuchajcie, jest tyle dziur w tym pomyśle, że no, naprawdę myślę, jest jasne, że on po prostu się nie może udać, że on spowoduje jeszcze większe zamieszanie. Tymczasem, jak mówiłem w wideofelietonie, jest łatwiejszy pomysł. Kalendarz i cierpliwość. 9 sędziów już w styczniu 2027 roku, na rok przed wyborami. I szansa na to, że uda się uchylić immunitet Święczkowskiemu. Natomiast jeżeli oni wszyscy wyjdą, to już tej szansy nie będzie. Bo moim zdaniem nikt się do nich nie przyłączy, bo będzie miał za duże ryzyko. A może by się przyłączył po prostu w normalnym głosowaniu. Ci starzy sędziowie, zrozumcie, oni potrzebują jakiejś takiej legalnej ramy, w której mogą się przyłączyć, w której mogą normalnie, bez ryzykowania swojej kariery zdecydować. A my im mówimy, musicie się przyłączyć i zdradzić Święczkowskiego, wyjść z tego Trybunału naszego. To jest o wiele trudniejsze, więc może im nie utrudniajmy przyłączenia się do tej większości, bo ten plan utrudnia im przyłączenie się do tej większości. Krótko mówiąc, jest szansa na to, żeby to zrobić, bez ryzykowania także autorytetu tych ludzi. Przecież to są poważni ludzie, którzy zostali wybrani. A oni zaryzykują, uwierzcie mi, odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, jeżeli to zrobią, bo to jest jednak bardzo daleko idące naruszenie litery prawa, litery... To nic, że to jest robione w imię ducha. Dobre rozwiązania prawne są jednocześnie zgodne z literą i z duchem. A to jest tak bardzo niezgodne z literą, że po prostu sprowadzi, moim zdaniem, tylko zło. Krótko mówiąc, potrzebujemy legalnego pomysłu na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego. Takim legalnym pomysłem jest uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. To można zrobić tylko we współpracy z sędziami, którzy są już w Trybunale, i więc trzeba dać im szansę to zrobić. Nie przez namawianie ich do zdrady, do opuszczenia budynku, tylko pracując z nimi w tym budynku. I tam muszą być rozmowy, tam muszą być dyskusje między sędziami i oni sami muszą zdecydować, który Trybunał, czyli ten poprawiony, bez człowieka, który nie powinien być na jego szczycie, że on jest legalny, a nie władza wykonawcza, bo to byłoby niezgodne z naszą konstytucją. Pomyślcie proszę o tym. Ja generalnie myślę, że rewolucyjne pomysły w prawie nie są dobre. Jeżeli raz zrobimy tak, że naprawienie będzie polegało na zdublowaniu, no to nie wiem, może zaraz pomyślimy o tym, że będzie alternatywny prezydent, albo alternatywny Sejm, albo Senat, albo nie wiem co jeszcze, Najwyższa Izba Kontroli. To nie jest dobra droga. Myślę, że tak naprawdę, podsumowując jednym zdaniem, ta sytuacja, to niby naprawienie zepsutego Trybunału doprowadziłoby do tego, że mielibyśmy 2 zepsute, których już chyba nie dałoby się w żaden sposób naprawić, bo trzeba by było je jakoś zlikwidować, a w jaki sposób, jeżeli tu i tu byliby legalnie wybrani sędziowie. Przede wszystkim byłby to bardzo zły precedens, więc niestety uważam, że ten pomysł jest po prostu bardzo, bardzo zły.
Prawem i rozumem.
Na koniec dzisiejszego odcinka jeszcze pomysł na dyskusję w ramach klubów Radykalnego Centrum. Jeszcze raz przypominam, na czym polega nasza idea. Ja w moich programach i w moich wystąpieniach publicznych podrzucam wam pomysły dotyczące tego, jak powinna wyglądać Polska. Wy się spotykacie w tych klubach i dyskutujecie z różnych stron, z prawej, lewej, ze środka, jak podejść do tego problemu. Ja staram się formułować tak, żeby one nie były upartyjnione, upolitycznione te problemy. Jeżeli dochodzicie do jakichś konkluzji, wasz koordynator przesyła to wyżej, my się zajmujemy tymi konkluzjami, zbieramy je z kilkunastu, być może kilkudziesięciu klubów i próbujemy z tymi propozycjami coś dalej zrobić, zamienić je na raport, na analizę, na materiał dla dziennikarzy, na projekt ustawy. Więc ważne jest to, żebyście dyskutowali, jeżeli to tylko możliwe, o tych samych problemach, no bo wtedy jest nasz wspólny wysiłek ma sens. I jest ważne także to, żebyście dyskutowali w ramach zorganizowanych klubów Radykalnego Centrum. Oczywiście jak ktoś chce sobie zorganizować swój prywatny, Polska jest wolnym krajem, ale my będziemy brali do tych naszych prac wyżej na poziomie tych raportów, projektów ustaw tylko te materiały, które zostaną wyprodukowane w tych, że tak powiem, licencjonowanych klubach, bo tam wiemy, że dyskusja została przeprowadzona według tych zasad otwartości, niepolityczności, o których mówimy. Mamy kontakt z koordynatorem, więc zachęcam was do tego, żeby jednak robić to poprzez koordynatora. I jaki temat na ten tydzień, na te 2 tygodnie, które następują? Myślę, że związany z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. 3. Jeżeli jedna strona sporu politycznego robi coś złego, upolitycznia instytucje, wsadza tam swoich ludzi, to jak powinna zareagować druga strona? W jakim kierunku powinna pójść spirala? 3. Powinna odpłacić pięknym za nadobne. To znaczy, skoro wy tak zrobiliście, to i my tak robimy. Jeżeli wy wsadzacie polityków, to i my wsadzamy polityków. Jeżeli wy nie publikujecie wyroków, to i my nie publikujemy wyroków. Czy też powinna zamknąć, ukrócić tę spiralę i działać legalnie po to, żeby zachować szacunek dla tych instytucji. Wiecie, to nie dotyczy tylko Trybunału Konstytucyjnego, całej masy innych instytucji. W jaki sposób działać? Czy to ma być wet za wet? Czy to ma być zemsta za zemstę, czyli ta spirala ma iść w dół i do czego to doprowadzi, czy też ktoś musi ją przerwać? I czy ten, kto przerywa, jest naiwniakiem, czy jest mężem stanu, bo myśli o tym, żeby państwo było silne? Porozmawiajcie o tym, w jakim kierunku powinno iść naprawianie. Czy to powinien być wet za wet, czy ktoś powinien zakończyć tę procedurę? I w jaki sposób ludzie, którzy na to patrzą z zewnątrz, powinni to oceniać? To znaczy właśnie, czy powinni przede wszystkim kibicować jednej ze stron jako drużynie swojej i cieszyć się, kiedy ta wygrywa i płakać, kiedy przegrywa, czy też powinni spojrzeć szerzej i powinni kibicować swojemu państwu, żeby było silniejsze, żeby było sprawniejsze, rozumiejąc, że działania jednej z tych drużyn, albo i obu, mogą sprawność tego państwa osłabiać. Takie zadanie na dyskusję w klubach Radykalnego Centrum. Jeszcze raz zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby do nich dołączyć, żeby wejść na platformę Patronite, żeby dołączyć do Discorda i dyskutować razem z nami o nowej, lepszej Polsce. Mam taką nadzieję. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku.